8 minut po godzinie 9, czas na komentarze w Radiu Gdańsk. Andrzej Dubas, audycję realizuje Tomasz Olszewski. Dzień dobry, a wraz ze mną Katarzyna Data-Złoch, Miasto Wspólne Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Michał Sielski, portal Trójmiasto.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Małgorzata Tarasiewicz, mieszkańcy dla Sopotu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pozdrawiamy Maćka Kosycarza, który w korku utknięty. Zresztą myślę, że wiele osób ma szansę utknąć w korku, bo w Oliwie jakaś awaria, brak prądu, tramwaj na środku skrzyżowania, utrudniony przejazd w jedną i w drugą stronę. Nie wiadomo, jak długo to potrwa. Które to się zdarzyło, Michale, bo ty przejeżdżałeś akurat, kiedy zgasło światło.
No jakieś pół godziny temu mniej więcej to się wydarzyło. No i też trzeba jeszcze powiedzieć, że padał deszcz. Nie były to może wielkie opady, ale jak tylko parę kropel się pojawi, to korki rosną znacząco.
To prawda, nie tylko w tym miejscu. A więc czekamy... O, proszę bardzo.
Dzień dobry.
O wilku mowa, włochaty wilk. Zapraszamy, Maciej Kosycarz. Ale w takim razie i tak zacznijmy zgodnie z planem od Gdyni, bo mamy tutaj kobietę, która wywalczyła coś po wielu latach dla rowerzystów. Coś, co było niemożliwe, okazało się możliwe. Co się dzieje?
No tak.
Katarzyna Data-Złoch.
3 lata trwała walka. Zaczęło się od projektu w budżecie obywatelskim, który nie został zrealizowany, ale pomysł nie umarł, a pomysł polegał na utworzeniu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Chabrowej na Pustkach Cisowskich w Gdyni. To był moment, kiedy zmieniały się przepisy i z dnia na dzień uniemożliwiono tak naprawdę dorosłym rowerzystom podróżowania po chodnikach. No i cały czas była mowa, że nie można, nie da się. No ale jak to, tak? Skoro dzieci mogą, przecież trzeba znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie, tak, żeby i trochę starsi dziesięciolatkowie mogli tym chodnikiem bezpiecznie podróżować. Ulica Chabrowa na tym odcinku być może nie jest bardzo gęsto obłożona ruchem samochodowym, ale jest to dosyć prosty odcinek, który wręcz zachęca do szybkiej jazdy, nie tylko pojazdy osobowe, komunikację miejską również. I wypuszczenie tam ja własnych dzieci na ten odcinek drogi bym nie wpuściła, bojąc się po prostu o ich bezpieczeństwo. No więc zdrążyliśmy sprawę, co zrobić z pracownikami Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Tu bardzo serdeczny ukłon w ich stronę, że trwali i szukali rozwiązań. No i udało się te rozwiązanie znaleźć. Od ubiegłego tygodnia wzdłuż ulicy Chabrowej dopuszczony na chodniku jest również rower. To rozwiązanie pozwala tak naprawdę na ruch rowerów i jezdnią, i chodnikiem. I myślę, że jest i wilk syty, i owca cała, bo szybcy rowerzyści mogą, jeśli są odważni, podróżować jezdnią, a ci mniej doświadczeni, w tym również seniorzy, którzy bardzo, bardzo licznie tym chodnikiem podróżują, mogą bezpiecznie podróżować. Czekamy jeszcze w tej chwili na pomalowanie przejazdów rowerowych przez przejścia dla pieszych. Na odcinku 500 metrów jest 6 przejść dla pieszych, tak? To tak obrazując, jaka jest ułożona siatka ulic.
Problemem też są przepisy, które są w Polsce, bo rowerzysta do 10 lat jest traktowany jako pieszy, czyli może jechać rowerem po chodniku, ale już 11-latek nie, jest traktowany jako dorosły. Przypomnijmy, że nie ma prawa jazdy. Być może ma kartę rowerową, jeszcze w niektórych szkołach to się robi, ale nie we wszystkich. Ale jednak powinna ta granica być podniesiona. Powinno być tak, że w momencie, kiedy można zdać prawo jazdy, czyli 17-18 lat, wtedy dopiero ten rowerzysta, który jest dzieckiem, nastolatkiem, powinien być traktowany jak dorosły, nie wcześniej. Bo tak nakazujemy de facto 12-latkom, 13-latkom jeździć po jezdni, kiedy oni mogą nie mieć zielonego pojęcia o przepisach ruchu drogowego. Dlatego to rozwiązanie, o którym Kasia
mówiła... To może nie być bezpieczne dla 12-latków, bo jeżdżę po ulicach, więc wiem, że czasami dla mnie to nie jest bezpieczne.
No to nie jest bezpieczne dla nikogo, ani dla nich, ani dla kierowców, ani dla innych rowerzystów, ani dla kogokolwiek, nawet dla pieszych. Dlatego to rozwiązanie, o którym mówi Kasia, jest bardzo dobre i coraz częściej jest stosowane mimo oporu w Gdyni, dla mnie jest zupełnie niezrozumiałego, bo część rowerzystów, którzy jadą szybko, którzy uważają, że na jezdni jest bezpieczniej, ja też się do nich zaliczam, uważam, że tam kierowcy mnie widzą, że tam jest mniej sytuacji konfliktowych, pojedzie jezdnią całkowicie legalnie, nikomu nie będzie przeszkadzać, a część tych, czy seniorów, czy dzieci, czy mniej odważnych, którzy jadą powoli, jadą często niewiele szybciej niż piesi chodzą, pojedzie sobie spokojnie chodnikiem i wszyscy będą szczęśliwi. bo mamy tutaj jeszcze jedną rzecz, to jest bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa. To są całkowicie dwie różne sprawy, które często się zrównuje. A
czasami bywa złudne poczucie bezpieczeństwa.
Czasami właśnie na chodniku bywa złudne poczucie bezpieczeństwa, czy nawet na drodze rowerowej jest złudne poczucie bezpieczeństwa, bo zaczyna się problem, kiedy jest przejazd przez skrzyżowanie i kierowcy nie spodziewają się, że rozpędzony do 25 km na godzinę rowerzysta wpadnie im pod maskę.
Ale zdarzają się też sytuacje, że mówi się o 25 km, że rowerzyści też jeżdżą z prędkością 25 km po chodniku.
Zdarzają się, tak. Ale ja myślę, że tak, to jest temat.
To jest inna dyskusja, prawda? Inny temat.
O tym, tak, że wśród kierowców są, no jak to ładnie powiedzieć, żeby nikogo nie urazić o tej porze.
Barany.
Dziękuję, Maćku. Wśród rowerzystów i wśród pieszych, po prostu we wszystkich tych grupach korzystających z tej wspólnej przestrzeni zdarzają się osoby, które tak, nie myślą o innych, w ogóle nie zwracają uwagi
tych,
na nich.
Tych zwierzątek bardzo miludzkich w dotyku też jest chyba taki sam w każdej grupie.
Czyli mamy sukces, a czy kładka na karwiny to jest sukces?
No, kładka na karwiny to jest chyba ogromny dylemat dla...
Pomysł na kładkę, tak?
Umówmy się, miasto zaprezentowało koncepcję połączenia ulicy Strzelców z ulicą Buraczaną, tudzież Naukowskiej, wiaduktem, tak? Bo my nie mówimy o kładce. O kładce to mówili mieszkańcy jakiś czas temu, o kładce pieszo-rowerowej, a tutaj wyskakuje się z dużą budowlą inżynieryjną w postaci wiaduktu drogowego, tak? I nie mówimy już o inwestycji za około 3 miliony, na którą nie było pieniędzy, a mówimy to o dużym wydatku rzędu 16 milionów, tak?
Które nagle się znalazły, może w PEWiKu. To trochę pokazuje, gdzie władze Gdyni mają mieszkańców, bo na pewno nie w sercu, bo Rada Dzielnicy oraz mieszkańcy prosili o kładkę pieszo-rowerową, która rozwiązałaby problem dotarcia do szkół, między innymi do sklepów, połączyłaby dzielnicę. Natomiast władze miasta chcą im zafundować wiadukt drogowy, który będzie skrótem wcale nie dla tych mieszkańców, tylko tych wszystkich, którzy chcą ominąć korek na Wielkopolskiej i wjechać w osiedlowe uliczki. Już się pojawiają jakieś spiskowe teorie, że będzie to po drodze jednej pani wiceprezydent i jej to najbardziej pomoże, no ale to gdyby nie ta decyzja, to by się nie pojawiało.
A często ją tam widują?
No, skoro tam mieszka, to jednak wydaje się, że tak.
Ja znam takie przypadki nie tylko z Gdyni, z różnych innych miast, gdzie nagle jedna uliczka zostaje pięknie wyremontowana, potem się okazuje, że jakiś ważny radny mieszka albo...
No niestety, no tylko czy w ćwierćmilionowym mieście możemy mówić o takich rzeczach? Myślę, że nie powinniśmy, zwłaszcza, że opór mieszkańców
jest ogromny. Budujemy mosty dla pana starosty.
To nie jest tak, że ci ludzie się buntują, bo to jest jakieś lobby pieszo-rowerowe, które chce zakazać ruchu samochodów czy czegoś takiego. Ludzie się buntują, bo mieszkają przy spokojnych uliczkach, w które miasto chce wtłoczyć dziesiątki samochodów. I to nie wiadomo po co, bo to nie rozładuje korków na Wielkopolskiej. Żadna ulica nie rozładuje korków na Wielkopolskiej. Tak jak tunel za 1,5 miliarda nie rozładował nam korków, bo się nagle niedawno okazało, że się zatkał.
Pomimo tunelu Gdańsku.
Tak, to jest udowodnione naukowo i wcale nie przez amerykańskich naukowców.
Ale tutaj się nie zgodzę z tobą, bo przechodzimy na gdańskie podwórko, że ja czasami właśnie korzystam z tunelu po to, żeby uniknąć korków. Nie tylko ja, wiele osób zatkał się. Rzeczywiście bardziej zatyka się ulica Zielony, jak się ulica? Czarny Dwór. Czarny Dwór się zatyka, to tak. To się nie zgodzę. Ale wracając do tego tematu właśnie kładki, która być nie kładką, tylko mostem, wiaduktem. To się kłóci z taką koncepcją, kłóci się wasz opór, tak, mieszkańców Gdyni, z taką koncepcją, żeby w miastach tworzyć bypassy. To znaczy, żeby nie była główna arteria, która kieruje ruch samochodów do Gdańska, tylko żeby były do Gdańska, do miasta jakiegokolwiek, prawda, Gdyni, Gdańska, Warszawy i tak dalej, tylko żeby były alternatywne, inne możliwości dotarcia z punktu A do punktu B. I tutaj właśnie się... Myślę, że to jest taki pomysł na zrobienie takiego bypassu, ale niestety tutaj nie myśli się i tutaj jestem po stronie mieszkańców tych miejsc, które będą na trasie, że to spowoduje, że w miejscach, gdzie się spokojnie mieszka, nagle się robi duży ruch i to jest problem. Bypassy, czy puszczamy, czy stoimy w korkach?
To się trochę też kłóci, nawet bardzo, ze strategią miasta Gdyni przyjętą przez radnych do 2030 roku, która między innymi zakłada ograniczenie ruchu samochodowego, zwłaszcza na lokalnych ulicach.
No ale czy te bypassy są konieczne? Czy ten pomysł na robienie bypassów zamiast szerokich arterii, bo też, no zwróćcie uwagę, mówi się mi o szerokie arterie, będą na przykład 24 miała być taką szeroką arterią, powstał opór, prawda, że nie warto tej szerokiej arterii. Z drugiej strony robi się możliwość dotarcia z centrum do centrum miasta inną drogą i też jest opór, że to spowoduje zakłócenie, słuszny opór. Czyli jak to rozwiązać, w jaki sposób? No i tak źle, i tak niedobrze, tak?
Mieszkańcy nie chcieli, nie znam mieszkańca tej okolicy, który by chciał tam wiaduktu dla samochodu.
Bo władza czyta w myślach
i wybiega do przodu. Znaczy, wierzę, że mieszkańcy mogą
władza
teraz myśleć,
wie, czego,
że...
tego jest władzą, żeby wiedzieć, czego mieszkańcy potrzebują.
Że lepiej właśnie cicho siedzieć i nie chcieć żadnej kładki, to i wiaduktu potem nie będzie.
No właśnie, myślę, że niestety
odważyli tak też myślą wystąpić teraz z jakąś inicjatywą i pomyśleć o udoskonaleniu i poprawieniu swojej sytuacji, to teraz mają i żałują.
Chcieliście SKM-ki na północ, to zbudowaliśmy wam lotnisko.
Znaczy ja myślę, że tu jest jeszcze jeden problem. W wielu sytuacjach i w wielu różnych planowanych realizacjach w naszym mieście mówi się o projektach, tak jak tu zaczynano, od kładki, tak? Od prośby mieszkańców o kładkę za 3 miliony. I problemem jest, żeby zechcieć zrealizować ten projekt za 3 miliony, a nie żeby te inwestycje urastały do jakichś niebotycznych rozmiarów. Podobnie jest z lodowiskiem. Zaczynaliśmy od kwoty 10 milionów. Dzisiaj zarezerwowane w budżecie jest już 40, a projekt jest dalej nieskończony, tak? A inwestycja nie rozpoczęła się i dalej nie wiemy, ile to będzie kosztować. Ja muszę powiedzieć, że ja mam piękny przykład z własnego podwórka, z własnej dzielnicy. Mieszkańcy chcieli zwykłego przejścia między przystankiem a pętlą autobusową. Wstępna wycena tego projektu to było 120 tysięcy. Ostatecznie skończyło się na 800, tak? I teraz pytanie, czy my nie potrafimy zrobić inwestycji, która jest po prostu potrzebna i przydatna?
Bo nas nie stać na tanie.
To już nie jest kwestia, czy nas nie stać na tanie. Pytanie jest, czy stać nas na te bardzo drogie, przeszacowane inwestycje. Że być może jest tak, że władze czekają na pretekst, żeby móc wydawać pieniądze i dać zarabiać firmom.
Trochę też jest tak, że te małe przetargi często pozostają bez rozstrzygnięcia. Tak było z budową drogi rowerowej wzdłuż Alei
Piłsudskiego. Niech się nie chce zgłosić za te pieniądze, to
tak,
niech
za te parę milionów złotych, to naprawdę często firmy budowlane nawet nie podchodzą do gry.
A czy podejdą do gry, jeśli chodzi, zostając jeszcze przez chwilę w Gdyni, o budowę Banku Polskiego, czy też tego wszystkiego, co ma wokół tego Banku Polskiego powstać?
No to bez wątpienia deweloper już zaciera rączki, bo na ostatniej sesji radni samorządności Wojciecha Szczurka zgodzili się praktycznie na większość jego planów, także już można działać powoli. No i też tutaj będzie tak, że miało nie być parkingu podziemnego. Radny Andrzej Bień, który referował projekt, mówił, że no miało nie być i nie powinno właściwie być, no ale też musimy godzić interesy wszystkich. No i te interesy dewelopera są...
Parking podziemny jest czymś złym?
Znaczy to jest tak, że ten parking podziemny tam wtłoczy kilkaset kolejnych samochodów do Śródmieścia. Mhm. Do ścisłego Śródmieścia, który jest w tym miejscu jest zakorkowany permanentnie o każdej porze dnia. Nocy jeszcze nie, ale być może jak powstanie tam ten budynek, to i nocy będzie. Który jest do Śródmieścia, które jest doskonale skomunikowane. 100 metrów do przystanku SKM, 150 do przystanku PKP, przystanki autobusów, trolejbusów, no można tam dojechać naprawdę w każdy sposób.
Można też samochodem. Ale będą korzystały z tych budynków, nie przewidują korzystania z miejskiej komunikacji.
No, jeżeli będą miały tak udogodniony dojazd pod samą windę, to na pewno będą łatwiej podejmowały taką decyzję.
A też mieszkańcom się chyba nie podobają niektóre szczegóły dotyczące tej zabudowy, wysokości zabudowy, z tego co czytałem.
No był kłopot i z zabudową, i z wysokością, i z jej cofnięciem. Teraz pojawia się dyskusja na temat płotu, ponieważ miejski konserwator zabytków uznał, że ten płot jest cenny niczym bruk na ulicy 10 Lutego, jest zabytkiem i ma pozostać, czyli będziemy mieli nową inwestycję, nową elewację, nowy budynek, elementy parku za płotem. Tak trochę będziemy mogli sobie spojrzeć i polizać przez szybę ten cukierek.
To przy takich zabytkowych obiektach pozostając, ale przenosząc się z Gdyni do Sopotu, bo tutaj akurat mam przed sobą o sopockich wydmuszkach artykuł Małgorzaty Tarasiewicz. To gdzie są te wydmuszki?
Ja zauważyłam dwie, tak na pierwszy rzut oka. Jedna to jest pałacyk na rogu ulicy Wosia Budzysza i Hafnera.
To tam, gdzie był Instytut Psychologii swego czasu?
Tam, gdzie był Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i wszyscy patrzyliśmy w napięciu właśnie, jak ten budynek jest odnawiany, jak postępują prace. Nagle on został podniesiony w powietrze po to, żeby dobudować właśnie podziemne garaże. No ale mieliśmy nadzieję, że konserwator zabytków patrzy na ręce inwestorowi i że w środku nie tylko z zewnątrz ten budynek będzie piękny właśnie jak landrynka, tylko że również w środku jakoś zostaną zachowane zabytkowe wnętrza, czy przynajmniej układ zabytkowy. Tymczasem właśnie 2 tygodnie temu zwiedzaliśmy ten budynek z architektem, który go projektował, i wewnątrz po prostu nie ma nic, jest pusto, są hale, jakby hale fabryczne. Ja byłam kiedyś w takich loftach na Soho w Nowym Jorku, po prostu zupełnie puste hale fabryczne, czyli nic nie zostało ze starego pałacyku wewnątrz, oprócz przedsionka, gdzie są namalowane...
A to tak, można by mi się wydawało, że opieka konserwatorska to obejmuje nie tylko fasady, ale także pewien układ charakterystyczny dla danego obiektu, no właśnie, klatki schodowe chociażby.
No właśnie, stolarka i tak dalej. Myślę, że wielu osobom tak się właśnie wydaje, ponieważ podczas remontu cały czas opieka konserwatorska podobno była i rzeczywiście od zewnątrz ten budynek wygląda bardzo ładnie. Natomiast, tak jak mówię, w środku jest to całkowita pustka. I drugi taki budynek, który też jest wspaniale od zewnątrz odrestaurowany, to jest hotel, dawny hotel Zatoka. Obecnie to jest hotel Eureka. To jest własność Politechniki na ulicy Emilii Plater w Sopocie, blisko kultowego baru Przystań. I też wydaje się, że właśnie konserwator zadbał o to, żeby odtworzono nawet płoty, bo kiedy patrzyłam na stare zdjęcia, to rzeczywiście te płoty na starych zdjęciach wyglądają identycznie, są piękne nasadzenia drzew i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, no to teraz pamiętając jeszcze wnętrze tego budynku, tą wspaniałą stolarkę i układ pomieszczeń, wchodzę i tam jest jak w deweloperskim hotelu. Znaczy małe pomieszczenia, niskie stropy, już nie ma śladu po stolarce, po klatce. No widocznie jakieś tam instalacje.
Aha.
To były duże hale, to były takie duże, wysokie pomieszczenia przed odnowieniem tego budynku. Teraz jest to rzeczywiście jakby taka sztampa deweloperska, która równie dobrze może być w Rzeszowie, w Mławie, gdziekolwiek. Nic nie pokazuje tego właśnie międzywojennego charakteru tego budynku. Także to jest tak smutne i myślę, że należałoby właśnie nawoływać do tego, żeby jednak konserwator zabytków nie zwracał uwagi tylko na to, co się dzieje na zewnątrz, ale żeby zobaczył, co się dzieje z tymi zabytkowymi budynkami wewnątrz. I jeszcze, co mnie ciekawi, to właśnie gdzie się podziała ta stolarka, dlatego że poręcze, schody, stropy, to były takie kasetony, to po prostu zniknęło.
A czy jest jakaś dokumentacja fotograficzna? Przecież tą dokumentację ktoś musiał robić przed pracami.
Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta, do konserwatora zabytków właśnie o to, żeby nam udostępnił taką dokumentację w ramach pozyskiwania informacji publicznej. Chcemy zobaczyć, czy ktoś zinwentaryzował to, co było wewnątrz tych budynków i właściwie gdzie to się wszystko podziało.
Jeszcze rozumiem odpowiedzi na...
Nie, to dopiero było mniej więcej tydzień temu, kiedy zwróciliśmy się w tej sprawie.
No to ciekawy temat i myślę, że z przyjemnością do niego, chociaż nie wiem, czy to będzie przyjemność, ale z ciekawością i zainteresowaniem do niego wrócimy. Za chwilę w Radiu Gdańsk garść przydatnych informacji dla tych, którzy chcieliby spędzić czas kulturalnie i niebadalnie, a my po krótkiej przerwie wrócimy. Ponownie Tomasz Olczewski, a wraz ze mną Małgorzata Tarasiewicz, Katarzyna Data-Złoch, Maciej Kosycarz, Michał Sielski i nasi słuchacze. Kilka SMS-ów tak en bloc, jak to się ładnie mówi, naszych słuchaczy. A propos tego kładko-wiaduktu. Kładka skróci drogę do pracy pani wiceprezydent, która tam mieszka, pisze ktoś z naszych słuchaczy. Pan Piotr, prosiliśmy Urząd Miejski o kładkę, no to będziemy mieli wiadukt. Pani Maćku, zapraszam w czasie popołudniowych korków, to pokażę, o co chodzi. Pozdrawiam, pisze pan Piotr. Teraz pan Andrzej. Witam. Bawią mnie ludzi, którzy mieszkając przy spokojnej uliczce, w cudzysłowie, sami z tejże uliczki jeżdżą do pracy samochodami, ale perspektywa zwiększonego ruchu w ich dzielnicy strasznie im się nie podoba. Pozdrawiam. Pan Paweł, Rada Dzielnicy Wielki Kack, podpisany. Witam. Kiedy będzie budowana ścieżka rowerowa? Czy w planach jest na Starodworcowej? I jeszcze jedno ciekawe pytanie. Wiadomo już, czy miasto sprzeda PEWiK?
Miasto nie sprzeda Pewik, ale zadłuży. I to wiadomo, tak.
A ścieżka rowerowa przy Starodworcowej w planach jest?
No, to bardzo odległych, także nie napalałbym się.
To w takim razie jeszcze jedno... A propos rowerzystów na chodniku i na ulicy. Pani Joanna napisała, z całym szacunkiem, ale po jezdni nie będę jeździła, choćby nie wiem, co się działo. Kierowcy aut na 10 to może jeden uważa na rowerzystów, ale pani Joanno, proszę uważać, bo ja widziałem ostatnio w Sopocie rowerzystów, których zatrzymywała drogówka jadących chodnikiem, więc choćby nie wiadomo, co się działo, również może znaczyć, że będzie działo się upomnienie w najlepszym wypadku, w gorszym wypadku. Znaczy upomnienie skutkujące, że tak powiem, przypomnieniem pewnych przepisów dotyczących rowerzystów.
Ja znam przykład, gdzie mieszkańcy bardzo chcieli, żeby powstała droga i też, żeby był zwiększony siłą rzeczy ruch samochodowy i to zwiększa się w tempie bardzo szybkim. Teraz się Tomek uśmiechnie i wiesz, o czym mówię, prawda? O Sulminie, gdzie wybudowano, Sulminie stępowo Otomin, gdzie wybudowano we wrześniu asfaltową drogę. Ruch jest mniej więcej 2-3-krotnie większy, a mieszkańcy cały czas dalej, teraz ta droga będzie asfaltowana, chcą, bo wiedzą, że dzięki asfaltowi będzie im się równie jechało.
To jak będą mieli asfalt, to wtedy tak jak mieszkańcy Redy i Rumi, którzy mieszkają przy takim bypassie, o których wspominałeś,
tak,
wzdłuż drogi krajowej numer 6, czyli przy Leśnej i Cegielnianej, dopóki nie było asfaltu, też było wszystko fajnie, ale jak pojawił się asfalt i pojawił się ruch bardzo duży, przekraczanie prędkości, wypadki, zderzenia, to wtedy już im się tak droga tak bardzo nie podobała.
Teraz powędrujemy z północy na południe, czyli od Gdyni do Sopotu doszliśmy, za chwilę będzie Gdańsk, ale jeszcze Sopot, sprawa schroniska dla zwierząt. Z czym się wiążą kontrowersje?
No, kontrowersje powstały jakieś 2-3 tygodnie temu, kiedy ukazała się publikacja w Dzienniku Bałtyckim, gdzie wypowiadali się anonimowo wolontariusze, którzy twierdzili, że w nowym schronisku wybudowanym za 4 400 000 nie będzie miejsca dla 20 psów. Znaczy, że 20 psów nie będzie miało miejsca zadaszonego, dlatego że nie zbudowano 3 pawilonów. No więc to był szok dla mieszkańców, ponieważ stare schronisko funkcjonowało 50 lat w strasznych warunkach i wydawało się, że teraz, kiedy już budujemy schronisko za 4 400 000, no to wszystko będzie zapięte na ostatni guzik, to znaczy, że wszystkie psy będą zaopiekowane i będzie świetnie.
Dodajmy, że tak miało być, tylko projekt okrojono właśnie o te pawilony.
O te pawilony,
najważniejszą część schroniska okrojono projekt.
Także to jest...
A dlaczego?
Znaczy początkowo wydawało nam się, że być może dlatego, że pan Wierzbicki, który miał dopłacić połowę pieniędzy na przeniesienie schroniska, nie wpłacił tych pieniędzy. Zwróciliśmy się z zapytaniem do Urzędu Miasta i Urząd Miasta przedstawił nam 3 wpłaty pana Wierzbickiego, to znaczy, że zapłacił już około 1,5 miliona, czekają jeszcze na ostatnią wpłatę, ale z tego wniosek, że to nie było przyczyną tego, że te pawilony nie powstały. Więc jest to wielka zagadka, dlaczego mając właśnie pieniądze od Wierzbickiego w wysokości około 2 milionów plus w budżecie 2 miliony, w budżecie miasta 2 200 000, dlaczego nagle władze, podejmując już taką wielką inwestycję i mierząc się z krytyką ze strony mieszkańców za to, że wycięli drzewa w lesie, że to jest blisko cmentarza i tak dalej, nie zrobili tego tak, jak powinno być. To jest jakby tak zaskakujące i zupełnie antypromocyjne dla Urzędu Miasta, że aż zastanawia, jak można było popełnić taki błąd. No ale nie dziwi rozgoryczenie mieszkańców, ponieważ tak jak mówię, ludzie w Sopocie są bardzo do zwierząt przywiązani, do tego, że właśnie jest schronisko, gdzie można pójść i wziąć zwierzę, wziąć psa, pójść z nim na spacer do lasu, że wszyscy na to czekali. I w tym momencie pojawia się taka zaskakująca wiadomość. No liczymy na to, że to się zmieni, że właśnie dzięki tym protestom, artykułom i wystąpieniom w tej sprawie, no ta sprawa zostanie załatwiona i jednak ten pawilon zostanie dobudowany.
Władze miasta mówią, że miłośnicy zwierząt przesadzają, bo może być tak, że kilka psów będzie w jednym pawilonie.
3 psy w jednym boksie, tak?
Tak, tak,
tak. Ale to nawet...
Tylko, że te psy najczęściej tak. Są z traumą, są to psy często agresywne, których trzeba naprawdę nauczyć zachowań właściwych, a jak wrzucimy je do jednego boksu, to będzie to trudne, jeśli nie niemożliwe.
Ale poza tym, jeżeli
robimy coś... Jest mniejsza chyba szansa na adopcję, tak mi się wydaje.
Jeżeli robimy coś od nowego, to dlaczego nie zrobić tego dobrze?
To jest powinno być to zrobione tak, że za kolejne 50 lat będziemy mówili o kolejnym remoncie, a teraz mówimy już po 50 dniach, że właściwie no to wszystko jest niedokończone.
Jeszcze nie jest oddane w ogóle.
No to w takim razie trzeba sprawę monitorować, ale teraz chciałbym się przenieść do Gdańska, bo na krótko przed przerwą pan Maciej Kosycarz zrobił słynne zdjęcie, zwołał wiele osób, zrobił zdjęcie ginącej panoramy, tak. I teraz nie wiem jak, bo chciał się chyba podzielić wizytą swoją i refleksjami z...
Rok 2014, rzeczywiście zrobiłem takie zdjęcie, część z Państwa może pamiętasz, Radio Gdańsk też propagowało to zdjęcie, relacjonowało to wydarzenie. Panorama zniknęła i to od razu wtedy, jak robiłem to, zresztą redakcja portalu Trójmiasto.pl też mnie wspierała w tym zdjęciu, więc kiedy zrobiłem to zdjęcie, zawsze powtarzałem, że to nie jest protest, bo dużo ludzi mówiło, że to jest forma mojego protestu przeciwko inwestycji. Nic bardziej mylnego. To była forma, ja mówiłem wtedy, że chciałbym zrobić i zrobię takie zdjęcie w tym samym miejscu po wybudowaniu nowej inwestycji, żeby pokazać, że inwestor, który zbudował Forum Gdańsk, zbudował coś fajnego, coś ciekawego, co gdańszczanom, mieszkańcom, turystom przyjezdnym może się podobać. No i niestety to zdjęcie, prawda, no dużo ludzi do mnie pisze, dzwoni, no spotykam gdzieś tam, nawet Forum Gdańsk spotkałem ich, bo byłem, więc pytali, czy będzie to zdjęcie, to będzie to zdjęcie. Jeszcze teraz może dużo się dzieje, oficjalnie forum otwiera się jutro, więc ja takie zdjęcie będę chciał zrobić powtórkę. No niestety z miejsca, w którym robiłem to zdjęcie 4 lata temu, to te Forum Gdańsk wygląda bardzo nieciekawie. Jest to ten garaż, to od strony ulicy 3 Maja, od strony Biskupiej Górki. Jest to lita ściana, białe fragmenty, kawałki ścian, taka szachownica. No, tak jak mówiliśmy, zakładaliśmy, to jest od tej strony, jest to przedmiejski garaż na przedmieściach daleko Londynu, czy innego dużego miasta w Europie. Podobno jest z drugiej strony, od strony ulicy Węzeł Okopowa. Natomiast no byłem, jak wspomniałem, na otwarciu i to też nie jest moje, że nagle zmieniłem zdanie, jak byłem na budowie rok temu. Od strony bramy wyżynionej, od strony lotu, ta inwestycja może się podobać, jeśli mówimy o centrum handlowym. W środku, jeśli chodzi o duże inwestycje, duże centra handlowe, jest to no, zdecydowanie najładniejsze centrum handlowe w Gdańsku. Jest jedno ale. Oczywiście jest ale, to jest słynny kanał Raduni, prawda, który jest zakryty, czeka na decyzję, czy będzie tam woda. Oczywiście tej wody nie będzie, tej prawdziwej wody, tej płynącej kanałem Raduni, tylko to jest taka imitacja. Na razie to jest zakryte banerami z informacjami, że tu będzie kanał. Nie ma decyzji, o ile się nie mylę, ministerstwa.
Myślałem, że wiesz co, można by wykorzystać, bo są takie na przykład w marketach budowlanych takie coś, co udaje kominek. Włączasz do kontaktu i tam ci udaje ogień, tutaj udawać, że jest kanał.
Po prostu będzie coś takie, to będzie imitacja kanału Raduni, bo ta woda będzie płynęła pod spodem. Rozmawiałem z ludźmi, sceptykami tej inwestycji. Nawet wczoraj byliśmy na taką spotkaniu towarzyskim i ci, co byli w środku, mają dokładnie zdanie podobne jak ja, że w środku to od strony środek, czyli wnętrza, plus ten tak zwany, te schody, oś widokowa, że to się broni. Mówią, że to jest fajne, broni się. No ale każdy, no nie znam osoby, której się tam, no nie znam, to chyba jakiś, nie wiem, no człowiek z kosmosu, któremu może to się podobać, że od strony ulicy 3 Maja, że to jest ładne. To jest brzydkie. I co najdziwniejsze, że to można zmienić. To jest...
Poinformować kosmitów, żeby nie lądowali od 3 Maja.
Nie, właśnie kosmitom się może podobać i oni tam będą lądowali właśnie. Bo to jest w jakimś kosmicznym stylu, nie wiadomo gdzie właśnie, bo to ja wiadomo gdzie.
Tak. Kosmici.
I patrz, wybiłeś mnie z myśli. I to można. Nie wiem, czy pamiętacie, że państwo słuchacze, my w studio, że była mowa o przeniesieniu mozaiki Anny Fischer z kina, dawnego kina Leningrad, później Neptun. Tam no, mozaika została zbita gdzieś jest u konserwatora zabytku, nie wiadomo gdzie. No ale zakładam, że jest w dobrych rękach. Ja nie mówię, żeby tą mozaikę przenosić, bo tam nie ma takich warunków. Ale żeby zrobić na tych ścianie, coś z tą ścianą zrobić. No nie może być tak to wyglądać w centrum miasta. To jest okropne.
Maciek, ja cieszę się, że jesteś optymistą, ale w Gdyni, w centrum Riviera miało być podobnie. Tam też mamy taką wielką, czarną blachę, którą widać i z ulicy, i ze skałemki, i właściwie z każdego miejsca oddalonego w promieniu kilometra. I miała być zielona, piękna ściana z bluszczem. No i posadzono ten bluszcz kilka lat temu. Tylko jak sobie potem doczytałem, to posadzono taki rodzaj bluszczu, który rośnie kilka centymetrów rocznie.
Aha. No ale to już kwestia, no stworzono zieloną ścianę, nie wiem, czy ona jeszcze istnieje. Zieloną ścianę też, a to jest dobry pomysł. Zielona ściana w galeria przy morze. Nie wiem, czy ona jeszcze jest na otwarciu, była ta zielona ściana i ona tam ładnie pielęgnowana. Można zrobić coś fajnego.
Apel o... Tak cię trochę popędzam, dlatego, że musimy zrobić przerwę. Więc apel o to, żeby zrobić coś z tą ścianą od strony 3 maja, bo w środku się Maćkowi podoba. Za chwilę kilka, ciąg dalszy. Maciej Kosycarz, Tomasz Olszewski. Witamy raz jeszcze. Pani Ania napisała mozaika. Anny Fischer jest podobno przechowywana w bastionie Gertrudy. Pozdrawiam. Maćku, może
dziękuję.
Zadanie na dzisiaj. Pan Kosycarz jest chyba miłośnikiem centrów handlowych. Tak się nimi zachwyca. Ja wolałabym teren zielony. Centra są nudne i jest ich pod dostatkiem, napisała pani Asia.
Absolutnie nie jestem miłośnikiem centrów handlowych, ale staram się dostrzec, że czas się zmienia. No nie ukrywajmy, proszę Państwa, no i świat się zmienia. Jeżeli tworzyć coś ładnego, nawet jeśli to będzie centrum handlowe, które będzie ładne, no lepsze takie ładne niż jakieś hangary, prawda?
I to teraz ostatni ten SMS w tej sprawie. Forum Gdańskie jest jak Fiat Multipla. Co z tego, że w środku jest przestrzenne i może się nawet podobać, skoro na zewnątrz jest tak szkaradne, że oczy bolą?
No czy ja o tym mówię, to się akurat zgadzam, bo o tym mówiłem.
Ale
właśnie
to z uśmiechem dla wszystkich posiadaczy Fiata Multipla, tak, żeby się nie poczuli dotknięci.
Więcej posiadaczy Fiatów Multipla, ludzie z przymrużeniem oka się
spotykają. Tak brzydkie, że aż piękne, że tak jak przystojny był Marty Feldman.
Jeszcze a propos, ale pociągnijmy ten temat, bośmy poza anteną mówili cały czas. Pytanie, na które nie mamy dzisiaj odpowiedzi. Czy Forum Gdańsk spowoduje, że ludzie, którzy przyjadą do Forum Gdańsk, na przykład to będzie konkurencja dla Riviery Gdyńskiej czy dla Galerii Bałtyckiej, czy oni spędzą ten czas wyłącznie w Forum Gdańsk i pójdą na główne miasto, zobaczyć to miasto, że tam się ten ruch zwiększy, czy raczej wyssają ludzi stamtąd? I na to pytanie nie będziemy mieli odpowiedzi, bo Michał tu wspomniał wcześniej, powiem co powiedziałeś, że podobnie było w Rivierze, ale Riviera jest z dala od centrum, jest troszkę na uboczu, że jest tak, że do Riviery ludzie przyjeżdżają i wyjeżdżają z Riviery. Tu być może będzie tak, że no może ktoś wejdzie sobie na ten taras widokowy, z którego jest piękny widok, ja mówię taras widokowy na forum, i ja pójdę sobie na to, nazwijmy to przez małe S oczywiście, starówkę, tylko na główne miasto.
W Gdyni Riviera, mimo że jest trochę na uboczu, to jednak dobiła świętojańską.
Tak, to właśnie wiesz, dobiła,
przestała
bardzo.
Przestała być takim salonem Europy dla wielu osób, które przyjeżdżały tu na zakupy, nawet z Gdańska, jak nie było Galerii Bałtyckiej.
Ale ruszyła się gastronomia na świętojańskiej.
Ruszyła się trochę gastronomia w momencie, tak, kiedy Rada Miasta przegłosowała uchwałę, że nie można tam otwierać nowych banków, nowych pożyczek i nowych napraw telefonów komórkowych, więc niewiele zostało do wyboru. Została gastronomia właściwie i sklepy z ubraniami. A że sklepy z ubraniami przejęła Riviera, to siłą rzeczy ruszyła się tam gastronomia. Jeszcze to nie jest tak, jakbyś sobie można wymarzyć w centrum miasta, ale jest lepiej niż jakieś 5 lat temu.
No po sezonie będziemy wiedzieć, będziemy mieli odpowiedź na to pytanie. Właściwie do końca roku, czy jak funkcjonuje główne miasto, to co było na głównym mieście, powiedzmy gastronomia głównie teraz na głównym mieście, bo na głównym mieście w Gdańsku, proszę Państwa, nie ma już sklepów. To są może sklepy z pamiątkami, nawet księgarni chyba żadnej nie ma, może dwie są takie małe księgarenki. A obecna forum. To będzie za parę miesięcy, będziemy znali odpowiedź na to pytanie.
Tutaj ktoś z naszych słuchaczy proponuje dzikie wino. Rośnie bardzo szybko i wysoko, jesienią cudnie przebarwia się na czerwono. Pozdrawiam. Wydaje mi się, że dzikim winem to jest porośnięty budynek, w którym Uniwersytet Gdański będzie miał swoje muzeum.
Bardzo dobry pomysł. Słuchajcie, ma każdy klub, ja tak nie wiem, dlaczego mi się to kojarzy, no Uniwersytet Gdański, który niedługo będzie obchodził swoje 50-lecie, jest to instytucja, jak sięgając korzeniami, to jest, o ile się nie mylę, Wyższa Szkoła Ekonomiczna była, tak, szkoła pedagogiczna, jak gdyby to było scalone w uniwersytet, no tworzył, jako tworzą historię jakąś, no ma absolwentów znanych.
Dzień dobry.
No właśnie, dzień dobry, ja też.
Żartowałem oczywiście.
Ale nie.
Znaczy, że jestem absolwentem, to nie. Ale tak. Udawaniem znanego.
Przynajmniej znany z Radia Gdańsk. Więc no jakąś historię tworzył. Jest to i uważam, słuchajcie, kluby piłkarskie mają swoje muzea. No to dlaczego nie możemy mieć uniwersytetu?
No, to mamy znakomity pomysł.
Uważam, że pomysł jest bardzo dobry. I pozwoli...
Ja bym się cieszył, gdyby było to muzeum, ale gdyby też miejsce uniwersytetu w rankingach uczelni ogólnopolskich, a nawet europejskich było trochę wyższe.
No tak, na razie pod tym względem to rzeczywiście nie mam się czym pochwalić.
Pomachajmy tam
młodym
ludziom.
Odwiedzają Radio Gdańsk.
I studenci Uniwersytetu Gdańskiego.
Oni będą tworzyć tę historię i potem może jak dokonają czegoś wielkiego, czego im życzymy, to trafią do tego muzeum, które tworzyć będzie świetna postać i o tym też warto powiedzieć. Janek Daniluk, ja się bardzo ucieszyłem, jak dowiedziałem
niedawno
się,
jeszcze w Sopocie.
Ja się zmartwiłam, bo odchodzi z muzeum miasta Sopotu.
Tak, no właśnie, wszyscy go chcą, a niestety się nie rozdwoi, ale to jest to pokazuje, że szanse na sukces tego muzeum rosną i to szybko i bardzo. Także cieszmy się, że tacy ludzie chcą pracować w takich miejscach. Ludzie z pasją, ludzie, którzy kochają to, co robią. Robią to nie od 8 do 16, tylko robią to, całe swoje życie w to wkładają. Także no, doskonała osoba w dobrym miejscu.
I myślę, że to będzie, że to wypali. Że będzie to fajny pomysł. I ty mówiłeś, że przydałoby się, żeby ten nasz Uniwersytet Gdański szedł w górę rankinga. A może właśnie to jest sposób, jak będzie muzeum, to doda jakaś dodatkowa wartość będzie dla tej instytucji.
O tej wersji się trzymajmy. A propos muzeów i dodatkowych wartości, jesteś miłośnikiem Brzeźna, znanym bojownikiem o sprawę brzeźnieńską, no i ten dom zdrojowy teraz na koniec audycji, bo...
Żeby tylko wydmuszką się nie stał.
No właśnie, znaczy to jest i tak, jak słucham informacji o domu zdrojowym, to taki ma, naszła mi refleksja, że i tak niedobrze. Dlatego, że no, dom zdrojowy, w jakim stanie był, to każdy wie, no, kto przychodzi. No, wyglądało to dramatycznie. Jest czas, że nadchodzi czas jego rewitalizacji. I jednym się podoba, a drugim nie. Jednym się podoba, że to będzie na mieszkańców, drugim się nie podoba, że tam będą miejsca noclegowe. No, akurat ja uważam, jeżeli nie będzie wydymuszką, tak jak mówi Małgosia, że to będzie przynajmniej zewnętrznie odtworzony ten dom zdrojowy przedwojenny. Wszystkim nie przekazano go, o tym wcześniej mówiliśmy tutaj a propos Gdyni, żadnemu deweloperowi, który w tym znaczeniu miałby raczej negatywny, co raczej ma często czuł niesłusznie negatywny oddźwięk. Znaczenie, czyli uważam, że to jest dobry pomysł, że stworzenie takiego centrum jest to też dla mieszkańców i dla ludzi z zewnątrz. Właśnie sobie, że ludzie z Polski, młodzi ludzie, tacy jak tutaj są teraz w Radiu Gdańsk na przykład za szybą, z Radiu Gdańsk przyjeżdżają gdzieś tam, nie wiem, z Wąbrzeźna, z Rzeszowa, tutaj do Brzeźna, żeby poznać jak funkcjonuje morze, nie wiem, jaka tam będzie dokładnie ta edukacja, co tam dokładnie będzie poznawało, ale będą przyjeżdżali i będą mieszkali nad morzem. Być może oni jak wrócą z tego morza, ściągną kolejnych ludzi, będą dojrzałymi ludźmi, przyjadą tutaj z powrotem. A jednocześnie taki dom zdrojowy to też jest miejsce pracy. To już tak na koniec, bo to uważam, że pomysł jest dobry. Nie widzę, dziwię się. Oczywiście, że będzie wszystko pod kontrolą, a wierzę, bo środowiska w Brzeźnie, środowiska dzielnicowe, czyli Rada Dzielnicy, Radni, działacze brzeźnieńscy są bardzo aktywni, bardzo czulni, pilnują. Jeżeli oni będą mieli wpływ i będą kontrolowali, co tam powstaje oczywiście na swoich możliwości i będą wpływaniem, bo kontrola to jest jedna, wpływ na to, co tam się dzieje, a z tego, co słyszałem, że miasto jest otwarte na propozycje, myślę, że w takiej sytuacji będzie wszystko zmierzało ku dobremu końcowi.
Na pewno nie pozwolą na to, co dzieje się w niektórych apartamentowcach nad Motławą i tu możemy być pewni.
Przede wszystkim, no właśnie, no Michał, dokładnie, że zrobi się jakieś nie wiadomo co, no dokładnie, no.
Pomyślałem, że deweloper, gdyby tam to w każdym pokoju musiałoby być jacuzzi. Bo jeżeli ktoś przyjedzie na takie, tak powiem, luksusy z widokiem na morze, no to przecież nie będzie z tego jacuzzi wychodził.
Piękna sprawa według mnie. No odda się budynek, odda się mieszkańcom, odda się ludziom, którzy przejeżdżają do tego miasta po to, żeby to tylko miasto poznać. Dodatkowy punkt na mapie atrakcji dla Gdańska. Punkt dla młodszych ludzi. Dla mnie super.
Nie, no zdecydowanie to jest bardzo pozytywne rozwiązanie. Mam nadzieję właśnie, że nie wgarnie się tam jakaś komercja.
No właśnie, dlatego trzeba kontrolować.
Nawet właśnie, gdyby to były grupy młodych ludzi, którzy mogą za niewielkie opłaty tam się zatrzymać i mieszkać tak blisko morza, a nie muszą właśnie od razu wydawać niesamowitych pieniędzy, żeby skorzystać z tych atrakcji. Także jeżeli tylko mieszkańcy Brzeźna będą trzymali rękę na pulsie i będą kontrolować, żeby nie powstała tam właśnie taka sztampowa
deweloperka, no to nie trudno o lepszy pomysł, biorąc pod uwagę, że to będzie centrum edukacji ekologicznej, czyli w przypadku naszej zatoki to coś bardzo,
bardzo ważnego,
dlatego, że dużo się dzieje, dużo jest pytań, dużo wątpliwości i w momencie, kiedy tam będzie można o tym się więcej dowiedzieć, no to trudno o lepsze rozwiązanie dla tego budynku.
A Sopot odpowie, jak zrobić tam ekologiczny parking.
Myślę też, że godne uwagi jest fakt, że to ma być obiekt dochodowy, czyli nie będący, można mieć nadzieję, nie będący obciążeniem dla budżetu miasta, tak? Jeśli on będzie w stanie się utrzymywać, być może rozwijać dalej.
Tam 60 chyba miejsc noclegowych, pamiętam.
To myślę, że to jest bardzo, bardzo przemyślane, tak? Bo powstaje wiele takich obiektów w naszej przestrzeni, do których niestety, ale spore pieniądze trzeba dokładać. Myślę, że to jest ważne również w tej
czyli
sprawie.
Patrzeć na ręce, pilnować szczegółów, pilnować
detali. Tak, ale ja akurat mieszkańcom, tak jak powiedziałem wcześniej, wierzę, że mieszkańcy Brzezienia, ci aktywni działacze brzezieńscy będą to robili i będą pilnowali.
I konserwator zabytków, żeby też pilnował jeszcze.
Przynajmniej
zewnątrz.
Ale nie, na pewno.
Zarząd, ten sam od kanału Radunii XIV-wiecznego? Nie, to dobrze, to może na ten temat kiedy indziej porozmawiamy. Uniwersytet Gdański nie ma imienia, a powinien nosić imię na przykład Józefa Wybickiego. Ktoś z naszych słuchaczy SMS-uje.
A to jest pomysł w ogóle chyba, kogo to jest pomysł? Ja słyszałem o tym, żeby Józefa Wybickiego być.
Nie wiem, czyli to jest pomysł, ale tylko przedstawiam ten pomysł na zakończenie audycji, w której udział wzięli Katarzyna Data-Złoch, Miasto Wspólne Gdynia.
Dziękuję bardzo.
Małgorzata Tarasiewicz, mieszkańcy dla Sopotu.
Dziękuję państwu.
Michał Sielski, portal Trójmiasto.pl.
Dziękuję, miłego dnia.
Maciej Kostycz, nasza agencja KFP.
Dziękuję.
Tomasz Olszewski, Radio Gdańsk. Dziękujemy.